Dzień dobry Państwu, Sławomir Sikora. Będę moderował spotkanie z Panami Magnificencjami i z Panem Studentem i proponuję rozmowę o wczoraj i dziś i jutrze uczelni, ale też o relacjach pomiędzy miastem a uczelnią i uczelnią i miastem. Kto komu jest bardziej potrzebny albo niepotrzebny. Moimi interlokutorami są dzisiaj prezydent, a przed trzema dekadami założyciel, pomysłodawca, założyciel i pierwszy rektor Uczelni Wyższej Szkoły Biznesu, dr Krzysztof Pawłowski.
Dzień dobry.
A także obecny rektor Magnificencja, dr Dariusz Woźniak, związany.
Dzień dobry.
Związany od zawsze właściwie z uczelnią i tu przeszedł cały swój cykl naukowy i zawodowy i od 6 lat jest rektorem tej uczelni, a także student uczelni Maksymilian Motyka, student drugiego roku zarządzania, drugiego stopnia zarządzania.
Szanowni, tak, dzień dobry.
Panowie, bardzo proszę, zacznijmy od pana Krzysztofa od wspomnień. 1 października 1991 roku Nawojowa, Pałac Stadnickich. Ja tam też byłem. I wtedy wystartowała Wyższa Szkoła Biznesu, ale pod nazwą Sądecko-Podhalańska Szkoła Biznesu. Pan żyje tym wspomnieniem i tymi zdarzeniami. To było niemal misja nie impossible.
No dobrze, ja pamiętam rzeczywiście to, ten nasz początek. Zebraliśmy się przed Pałacem Stadnickich i co było charakterystyczne, była chyba dobra pogoda, bo
bardzo
byliśmy
dobra.
Na zewnątrz.
Piękna pogoda.
Naprzeciwko mnie stało 64 kandydatów jeszcze, czy już tuż przed uruchomieniem, to już studentów. I muszę powiedzieć, że w tym momencie, Boże, doszło do mnie, że właśnie biorę się za coś, co jest chyba niemożliwe. Pamiętam, jak mi po plecach, to się mówi, przeleciało zimno i pomyślałem sobie, ty bałwanie, coś ty narobił. Ale ślad za tym, ja tych studentów nie mogę już nigdy opuścić. I przez 3 lata, aż do tego momentu, jak ci pierwsi wychodzili ze szkoły, a w zasadzie po 4, to najtrudniejsze momenty natychmiast przypominałem sobie tą inaugurację. Skąd nazwa Sądecko-Podhalańska? Ja byłem wtedy senatorem RP, ale wybranym z województwa nowosądeckiego. I ta nazwa miała odzwierciedlać to, że jesteśmy dla województwa. Ja wtedy myślałem głównie o Nowym Sączu i Sądecczyźnie. No i większość była z tego obszaru. To było szaleństwo. Ale ja o tym nie wiedziałem jeszcze wtedy. Naiwnie myślałem, że wyżebrzę odpowiednią pomoc finansową. Wtedy, przyznam się szczerze, nie myślałem o tym, że brakuje też kadr, która jest zawsze tą najważniejszą częścią instytucji akademickiej. Nie mieliśmy ani jednego pracownika wtedy jeszcze zatrudnionego chyba na etacie. A już wiem, co zapomniałem. Mianowicie zapomniałem jednej podstawowej rzeczy. Wtedy nie była jeszcze szkoła wyższa. Myśmy wtedy dostali uprawnienia do pomaturalnej szkoły. Tak się to wtedy nazywało. I dopiero jak po roku już startowaliśmy uprawnienia szkoły wyższej, to marszałek Sermachowski, wtedy minister, dał nam zgodę na uprawnienia na uczelnię wyższą. Dlaczego? Wciąż nie spełnialiśmy wszystkich warunków polskich, ale łaskawie zgodził się, żeby potraktować profesorów z NLU, z Wydziału Biznesowego, jako także zatrudnionych u nas. No i w ten sposób udało się zrobić to, co najważniejsze.
Czy dzisiaj zdecydowałby się pan, żeby w 2 lata zorganizować uczelnię?
Nie.
Inne czasy?
Nawet w dzisiejszych czasach i mając swoje doświadczenie i nazwijmy rozległy rozmiar ludzi, których znam. Nie, na pewno nie. Znaczy po pierwsze wciąż jeszcze do tej pory nie zdarzył się przypadek, żeby któryś z polskich miliarderów złotych dał 50 milionów dolarów na utworzenie uczelni. Ja przynajmniej takiego nie znam.
50 milionów?
50 milionów dolarów, nie złotych. I jeszcze drugi warunek, żeby państwo polskie we własnym interesie przecież, nie w interesie tego, który zakłada uczelnię, wsparło ten projekt unikalny w tamtych czasach odpowiednim zasobem pomocy finansowej. Koniec kropka.
Panie rektorze, gdyby pan jeszcze raz zakładał uczelnię, co by pan powtórzył, a czego by pan nie powtórzył? Jaki pana sukces, a jaka pana porażka w tych latach rektorowania?
Największym sukcesem i to trudnym dokładnie do zdefiniowania była atmosfera w szkole. Myśmy zbudowali coś, co było w tamtych czasach w zderzeniu z uczelniami publicznymi, bardzo jeszcze skostniałymi, bardzo jeszcze, no nie chcę powiedzieć komunistycznymi, ale socjalistycznymi. I nagle pojawia się grupa także ludzi, którzy w nim pracują. Którzy traktują studentów nie jako klientów, tylko jako partnerów. Te relacje między nami a studentami to był największy nasz sukces i absolutna przewaga w porównaniu z resztą Polski. To powtarzam, słuchając ileś relacji ówczesnych studentów, nawet takich, którzy opuszczali uczelnie publiczne, bo usłyszeli o takiej właśnie wariackiej szkole w Nowym Sączu, że te relacje są nieporównywalne. I do dzisiaj relacje z moimi ówczesnymi studentami wciąż są bardzo ciepłe i żywe.
Panie rektorze, miał pan ambicję stworzyć uczelnię, która da platformę do startu w światowy biznes, europejski biznes, światową naukę. Ile się panu udało z tego, patrząc oczywiście po karierach studentów i absolwentów?
No, nie. Ja przy swojej obecnej, można powiedzieć, wadzie, to znaczy tego, to, że niewiele pamiętam, miałbym kłopoty z wymienianiem nazwisk. Ale przynajmniej myślę, że 20 skromnie. Panie Darku, może nawet więcej.
No, zdecydowanie więcej. No.
Ja mówię tylko o tej grupie absolutnych liderów. Nie tylko w Polsce. Podam jeden przykład, który jest bardzo ciekawy. Mianowicie człowiek, który w tej chwili prowadzi fundusz, swój własny fundusz inwestycyjny w Polsce, wtedy będąc naszym studentem, na dyskotece, w dyskotekowni tej, która tam jest, tak? A przekrzykując hałas, powiedział mi, że on skończy tą szkołę i tuż po licencjacie będzie startował na Stanford University. Ja mówię, przecież chłopie, to jest niemożliwe. Niemożliwe. Dostał się.
Ja myślałem, że ukończenie szkoły będzie niemożliwe.
Nie, skończył Stanford, później jeszcze kilka innych. Pracował w gigantycznej firmie, jak to się nazywa, związanej z ropą naftową. Jednym z największych gigantów, gdzie jeszcze po drodze uzupełniające studia kończył na Harvardzie i tak dalej. Później wrócił do Polski, jeszcze pracując, tworząc gałąź tej firmy w Polsce, ale ostatecznie zrezygnował. Podaję jeden przykład i on mi wtedy powiedział, że tylko 4 ludzi w historii Stanfordu potrafiło dostać się z Polski na te studia MBA, bo on, ponieważ tutaj skończył pierwszy stopień studiów, to tam uznaje go nie tylko jako absolwenta pierwszego stopnia studiów stąd, ale także absolwenta NLU. I to 2 z tych 4 to byli doktorzy. Po doktoratach. Więc pokazuję tylko jeden skromniutki przykład faceta, który miał cały świat w rękach. O Boże. 2-3 dni temu byłem w Krakowie na musicalu mojej 2 absolwentów, Marty i Tomka Godziszów, którzy stworzyli sieć szkół pokazujących musicale. I zobaczcie, można zrobić coś absolutnie niesamowitego, ale pierwszy musical tutaj w dyskotekowni był pokazany i Marta teraz, reagując na moje słowa po tym musicalu na Facebooku, przypomniała mi, że jak siedziałem w pierwszym rzędzie wtedy tutaj w Nemsączu i w pewnym momencie zerwałem ze siebie marynarkę i machałem nad głową marynarką. No. O, dobrze. Miałem wtedy 50 lat.
Panie rektorze, proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia, co było przyczyną spadku notowań Wyższej Szkoły Biznesu?
To powtórzę. Możecie to uznać za absurdalne, bo to chyba jest absurdalne, ale przyczyną było wejście Polski do Unii Europejskiej.
Ciekawe.
Proszę pamiętać, że wejście do Unii pozwalało Polakom na wejście do całego obszaru Unii. Nie tylko do Polski, do wszystkich krajów, które były członkami Unii. Pracy, nawet pracy, ale także studiów. I w wielu państwach Europy już wtedy studia stacjonarne, normalne, w dobrych uczelniach były za darmo. No więc szczególnie Anglia była wtedy dla nas zagrożeniem. Wtedy Wielka Brytania, wtedy była członkiem Unii. Coś tam płacili, chyba 1000 funtów na rok. ale tu się mogę pomylić co do wielkości, ale resztę nie. Więc jak student czy studentka mogli, czy kandydat na studia, mogli sobie skalkulować, że będą studiowali w prawdziwym, dużym uniwersytecie, gdzie sieć powiązań personalnych to nie będzie jeszcze kilkaset studentów z Nowego Sącza, ale znacznie więcej, parę tysięcy. I jeszcze do tego, że gdziekolwiek się znajdą, będą mówili po angielsku, to nawet jedna z największych przewag naszej uczelni, czyli wspaniali lektorzy języka angielskiego. Ten poziom u nas był rzeczywiście niezwykły. To taka anegdotka, którą chyba rzadko wspominałem, a przynajmniej publicznie, że pierwszy strajk, jedyny w szkole, był jeszcze w Nawojowej, gdzie studenci zastrajkowali, że mają za dużo lektoratów języka angielskiego. Ponieważ rzeczywiście było tak, że w każdym dniu było 5 godzin języka angielskiego, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz waham się, czy 5, czy 6. No powiedzmy 5. I studia biznesowe były dodatkiem do tego. Więc ci studenci rzeczywiście pracowali ponad miarę, a sobota też był lektorat języka angielskiego. I w pewnym momencie dostałem do Warszawy telefon: panie rektorze, proszę, czy senatorze, proszę natychmiast przyjechać do Nowego Sącza, bo studenci zapowiedzieli od jutra strajk. Ja pamiętam tę salę. Nawet pamiętam dwie dziewczyny, które były szczególnie pyskate i do dzisiaj mam z nimi dobre relacje, nawet bardzo dobre. I jak oni mnie przekonywali, że zamorduje ich w tej szkole nadmiarem zajęć. I oczywiście ja się nie zgodziłem na żadne obniżenie, ale po cichu, spokojnie, tam, nie wiem, czy po miesiącu, odpuściliśmy trochę. Odpuściliśmy, ale nie schodząc z poziomu.
Dobrze, panie rektorze, jeśli można, to teraz porozmawiajmy o dzisiaj z panem magnificencją Dariuszem Woźniakiem. Panie rektorze, kiedy obejmował pan 6 lat temu funkcję belu rektora, niektórzy ludzie nie rokowali panu a długich rządów, b uważali, że podjął się pan misji samobójczej. Szkoła lekko dołowała.
Nie, lekko, mocno dołowała.
Ja chciałem być delikatny. Długi do tego, a pan jednak się podjął tego.
Ja tylko o tym dołowaniu. Bo jeżeli bym ktoś mnie pytał o moje największe porażki, albo inaczej błędów, to bym powiedział, że błędem było zdecydowanie to, że moją ambicją było stworzenie z WSB NL-u uczelni klasy absolutnie światowej. Teraz już wiem, że bez pomocy państwa tego się nie da zrobić. Koniec, kropka. No więc zadłużyła się szkoła na 17 milionów. Ja już tego nie utrzymałem. Na całe szczęście znalazł się odważny Robert Gmaj, który wziął szkołę z moich rąk i potrafił ten ciężki okres przetrwać.
Tak. Panie rektorze.
No właśnie, czy była wola właściciela. No i znakomita kadra i administracyjna, i dydaktyczna. Byli cały czas studenci, byli absolwenci. Mnóstwo osób, które nam pomagało, osób organizacji tutaj z terenu Sądecczyzny, z terenu Małopolski, Polski również, Więc no, nie było aż tak czarno, można powiedzieć, jak mogłoby się wydawać. Problemy finansowe oczywiście były, ale była też perspektywa, była też strategia, zmiana nieco orientacji na nieco innego studenta niż takiego, który musiałby tylko i wyłącznie przyjeżdżać do Nowego Sącza. No wiadomo, zupełnie inne otoczenie w uczelni, zupełnie. I to bliższe, i to dalsze. Z bliższym otoczeniem cały czas oczywiście bliskie kontakty, natomiast no zmienił się rynek bardzo. Uczelnie poszły do przodu wszystkie w Polsce. W Polsce generalnie mamy bardzo dobre uczelnie i te państwowe, i te prywatne. Otwarcie się na Unię Europejską, generalnie na świat, studentom takim jak Maksymilian, no, daje możliwość, że w komórce mogą sobie zobaczyć, że może tu będę studiował. Tak, że to oczywiście też jest związane z jakimiś tam pieniędzmi, finansami. Natomiast no, splot tych wszystkich atutów, no, pozwalał myśleć o tym, że jednak wyjdziemy z tych kłopotów finansowych. No i udało się.
Mogę dodać? Pan Darek skromnie, pan rektor, skromnie pominął swoją rolę. Ja zawsze powtarzam, że jestem dumny, że rektorem, który osiągnął gigantyczny sukces, jest jeszcze asystent z mojego czasu, jak ja byłem w szkole, i to długi okres. Pan nawet doktorat zrobił jeszcze za moich czasów.
Tak. O ile tak, pamiętam. Tak, do pracy przyjmował mnie właśnie Andrzej Wisz i Jan Malczek.
I to, co jest niesłychaną, pozytywną cechą pana Darka, jest to, że on idzie do przodu, nie zważając na kłopoty, stabilny, chciałoby się powiedzieć, jak cholera. Natomiast druga rzecz, którą chcę wspomnieć, jak iluś absolwentów do mnie dzwoniło, pisało i tak dalej, wspominając, jak wspaniała była uczelnia, teraz upadnie i tak dalej. Ja stale powtarzałem, tylko nie wiem, gdzie to przeczytałem. Wspaniałą sentencję, że tylko religie lub kościoły, prawda, i uniwersytety nigdy nie upadają. Koniec, kropka.
Panie rektorze, proszę mi powiedzieć, ilu studentów jest w tej chwili? Próbowałem znaleźć. Niestety nie udało mi się, może źle szukałem, a może to jest poufna informacja.
Że są mile rozczarowani, że generalnie to jest jeden kierunek. Jest prawie 12 tysięcy w tym momencie, więc to już jest znaczna liczba. Są inni rzeczywiście, patrząc na strukturę, porównując do lat 90., bo głównie to są studenci, no można powiedzieć, średnia wieku to jest blisko 35 lat, więc pracujący z rodzinami, z doświadczeniem. Koleżanka mi właśnie wczoraj mówiła, że na jedne ze studiów graficznych zapisała się dziewczyna z 38 rocznika tamtego wieku, żeby tam było, że nie, że jeszcze się nie
wróciła,
tylko no, widać, że tak powiem, że społeczeństwo widzi potrzebę dokształcania się cały czas, że ten model, który mówi, będziesz maltretowany szkołą, potem będziesz, może pójdziesz na studia i dalej, będąc młodym, skończysz 25 lat, jak max, można powiedzieć, i potem już będziesz z górki, dorobisz się i potem już przejdziesz na emeryturę i będziesz sobie leżał, że tak powiem, spokojnie na plaży nad Dunajcem, na przykład. No to, to wiadomo, że od już od dekad nie funkcjonuje. Ludzie chcą się dokształcać. Oczywiście potrzebują do tego zachęt typu łatwej logistyki. No nie mogą sobie raczej pozwolić na to, żeby stać, czekać, nie wiem, na wpis, na ocenę z indeksem, jak to bywało kiedyś tam na uczelniach.
Sympatyczne czasy.
Sympatyczne czasy, czas do nawiązania jakichś kontaktów, relacji towarzyskich oczywiście.
Rozumiem, że z tych 12 tysięcy to większość działa w chmurze, w Akademii Chmura.
Większość oczywiście to są, to duża część może tak, to są studenci, którzy uczęszczają na zajęcia zdalne, ale cały czas oczywiście są zajęcia tradycyjne, mamy mieszane modele, mamy też oczywiście studia stacjonarne, tam właśnie przeważają młodzi ludzie, tam też jest największy, taka można powiedzieć, największa grupa międzynarodowa. Te kraje centralnej Azji, Uzbekistan, Kazachstan, Azerbejdżan, jeżeli to centralna Azja, Afryka, Indie, no to są te kraje, te miejsca, można powiedzieć, destynacje, które, do których do nas przyjeżdżają. W tym roku pierwsza studentka z Brazylii. Także no jest naprawdę tych studentów sporo. Programy oferujemy w 4 językach, co też jest dosyć ciekawe. Czyli studia są, wiadomo, po polsku najwięcej, po angielsku sporo programów, w języku rosyjskim, no wiadomo, w sytuacji konfliktu, wojny za naszą granicą, no to może mniej takie, mniej się mamy czym chwalić, tak? Natomiast no, jest to język, którym włada pokaźna część świata. Stąd takie programy. No i język węgierski, żeby było bliżej nieco. Może trochę bardziej egzotycznie można powiedzieć, chociaż 200 kilometrów, no to nie jest aż taka egzotyka.
No, ale ich język pochodzi trochę z daleka.
Język trochę z daleka, więc naprawdę dużo ciekawych rzeczy.
Panie rektorze, ilu stacjonarnych, dziennych studentów macie?
Dziennych studentów jest w tym momencie ponad 400, z czego... No, połowa to są studenci nie z Polski, można powiedzieć.
Pociągniemy ten temat za chwilę, jeśli można, to teraz do studenta troszeczkę. Panie Maksymilianie, gdyby pan zechciał zrobić, a po pierwsze, dlaczego Wyższa Szkoła Biznesu? I po drugie, gdyby pan zechciał zrobić taką zwięzłą, krótką analizę SWOT uczelni.
Mm-hmm. No dobrze, no to dlaczego Wyższa Szkoła Biznesu? No cóż, pewnie wektorów, które musiałbym wymieniać na podstawie tego, dlaczego taka decyzja, a nie inna, to pewnie musiałbym się rozgadać na troszeczkę dłuższy moment, ale znalazłoby się w tym po pierwsze takie wspomnienie o tym, że zawsze poniekąd, tak przynajmniej u mnie w domu uchodziła ta uczelnia za taką, gdzie no, faktycznie w latach swojej świetności ona... No, wykształcała no, kwiat tego narodu w pewien sposób, bo to bardzo dużo osób właśnie spoza Nowego Sącza głównie po prostu aplikowało do tej uczelni. No wiadomo, potem troszeczkę mniej, dlatego też słychać troszeczkę na mieście taką krzywdzącą jeszcze opinię pod tytułem, a jesteś na uczelni, w której zapłacisz za dyplom, żeby go mieć. Od razu powiem, że to raczej prawda nie jest.
Nie raczej, na pewno.
No, oczywiście, wiadomo. Powiem więcej. Ja również w swoich studiach pierwszego stopnia akurat troszeczkę plan podczas pisania pracy zaliczeniowej już ostatecznie już troszeczkę mnie przerósł, więc jakby tutaj poziomem naprawdę nie ma... naprawdę nie ma po prostu do czego się przyczepić, po prostu jakby bardziej winę akurat za tamten fakt widzę w sobie, aniżeli w uczelni, po prostu ten program faktycznie jest i trzeba go faktycznie przyswoić, nauczyć i udowodnić, że coś się z tego wzięło. I co jeszcze mogę powiedzieć? A poza tym mam blisko, w sensie chodzi mi o to, że ja akurat jestem stąd, pochodzę właśnie ze wsi, powiedziałbym koło Nowego Sącza, ale no jestem relatywnie blisko miasta, więc to wpasujemy się w ten trend taki, że ktoś po prostu chciałby sobie mieszkać blisko miasta, ale niekoniecznie w mieście, bardziej w ten sposób określiłbym właśnie samego siebie i swoją rodzinę. No i to, że właśnie taka instytucja edukacyjna jest tutaj gdzieś w tym pobliżu, to zawsze działa to na jakąś korzyść.
To będzie pytanie do wszystkich panów, ale zacznijmy od pana mimo wszystko. Mhm. Jestem już tradycjonalistą, tak mogę powiedzieć. Dla mnie kontakty face to face są ponad wszelką miarę ważniejsze niż te przez internet czy e-maila. Ja lubię otrzymywać listy, co jest coraz rzadszą, poza instytucjami oczywiście. Ci lubią pisać. Czy pan woli być na zajęciach przez internet, czy woli pan z żywym wykładowcą mieć kontakt?
To jest takie coś, na które nie odpowiem jedną opcją albo drugą. Ja jestem tak dosłownie po środku. Akurat tak się składa, że w sumie uczelnia właśnie działa w ten sposób, że obecnie wykłady prowadzone są właśnie w sposób taki zdalny, a wszelkie ćwiczenia, laboratoria już są realizowane faktycznie na miejscu, że trzeba być na uczelni. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że właśnie nie za bardzo bym zmieniał sobie ten system, ponieważ faktycznie kontakt ten społeczny taki, że faktycznie widzimy drugą osobę, możemy wejść z nią w interakcję nie tylko poprzez głos albo wizję, bo na to nam pozwala oczywiście połączenie zdalne, ale również mimika i wszelkie inne sprawy, no to jest to rzeczywiście ważne, dlatego dobrze jest też mieć taką możliwość i warto tej możliwości nie zatracać. Aczkolwiek my jesteśmy, mogę powiedzieć troszkę jako swoje pokolenie, jako zetki po prostu, my jesteśmy takim strasznie zabieganym, powiedziałbym, pokoleniem, takim, który ma bardzo krótki tak zwany attention span, czyli czas, w którym po prostu skupiałem maksymalną swoją uwagę przez jakiś czas. Dlatego danie mi tego chociażby wyboru, chociażby w wykładach, że ja mogę sobie go obejrzeć zdalnie, a co ważne, one również odbywają się w sali, więc jeżeli preferuję również salę, to również mogę sobie przyjść na miejscu, ale że mogę mieć taki wybór, że mogę sobie to obejrzeć w domu, nie wiem, na przykład, nie wiem, robiąc sobie obiad, na przykład załóżmy, albo, nie wiem, obejrzeć sobie go jeszcze raz chwilę przed egzaminem w ramach jakiejś powtórki, to jakby ja to biorę jako jakąś zaletę. Po prostu wydaje mi się, że jest to swego rodzaju pozytywna strona, i tak to bym to chciał właśnie ująć. Dlatego podsumowując, kontakt społeczny i fizyczny, taki face to face w sali, jak najbardziej jestem za. Aczkolwiek niekoniecznie chciałbym, żeby wszystko było face to face.
Panowie, czasy pandemii, z innego powodu znam je troszkę, spadek poziomu nauczania zdalnego był widoczny i w szkołach średnich, i w szkołach wyższych. Panie rektorze, prawda? Czy fałsz?
Oczywiście, że fałsz, bo ten poziom nauczania jest ciężko wyznaczyć. Przynajmniej ludzie się przekonali do tego, że można. Nie trzeba zawsze tam 7 godzin w jedną stronę, 7 godzin w drugą stronę, żeby 15 minut lekko przysnąć, albo ktoś się ruszył, albo ktoś nie dojechał, albo nie wiedział. Więc ja uważam, że dużo dobrego to zrobiło. No, oczywiście tak tradycyjnie patrząc na wiedzę, że nie wiem, nie czytałem takich opracowań, pewnie są, które, nie wiem, mówią, że wynik średni z matury jest lepszy albo gorszy. Być może są takie opracowania.
Gorszy.
Więc to w pewnym sensie można powiedzieć, ktoś może mieć rację do tego nawiązując. No, wiadomo, jest pytanie takie, czy w tym momencie ta wiedza akurat taka o charakterze encyklopedycznym ma aż taką wagę. Nie? Kiedyś miała dużą wagę, teraz po prostu jest łatwo dostępna. Więc raczej te umiejętności, wiadomo, że matura ma ograniczone możliwości sprawdzenia umiejętności. Tak? To jest jasna sprawa. Niektórych tylko umiejętności można tam pokazać. Więc ja nie żałuję. Uważam, że to, co mnie... Jeżeli czegoś żałować, to że tak jeździmy od jednego bieguna do drugiego bieguna, bo z jednej strony... Ja uważam, że przyszłość jest, i tutaj Max mnie utwierdza, że przyszłość jest w programach takich mieszanych, tak, blended. No więc z jednej strony nie cieszyłem się z tego, że dzieci nie chodzą do szkoły i wszystko mają online, bo to na pewno, szczególnie w tym wieku, te wartości społeczne, można powiedzieć, są bardzo istotne, żeby je rozwijać. Za pośrednictwem sieci jest nieco trudniej, nie, że w ogóle jest to niemożliwe. No, za tym idzie cała sfera przygotowania też pedagogów, nauczycieli, żeby sobie się w tym odnaleźli. Więc nie było na to czasu, wyszło jak wyszło. No ale z drugiej strony teraz jest pytanie, no a ile zajęć teraz odbywa się w sposób zdalny, a mogłoby. No więc pewnie byśmy się przekonali, że większość wróciła 100% znowu w drugą stronę. Zasłaniając się wynikami z matur, obojętnie tam argumentacja jakaś tam się znajdzie. Tego żałuję, bo była szansa, żeby coś z tym zrobić. Uatrakcyjnić nieco po prostu programy w szkołach. My z naszym, można powiedzieć, takim modelem wystartowaliśmy w 2015 roku. Dzięki temu też, że nasza uczelnia prowadzi mocną działalność, jeżeli chodzi o przygotowanie software'u. Ten system Cloud Academy, którym dysponujemy, jest naszego autorstwa. Więc ten model działa od 2015 roku. No wiadomo, że musieliśmy przekonywać coraz więcej osób do tego. W pewnym sensie pandemia nam pomogła, no bo też ludzie nie mieli wyjścia, można powiedzieć. Więc jak nie mieli wyjścia, to dotknęli. Jak dotknęli...
To zobaczyli prawdziwą uczelnię.
To im się spodobało, tak? To im się spodobało.
Panie rektorze Krzysztofie, my przeżyliśmy na własnej skórze tą całą rewolucję od telefonu stacjonarnego przez komputery i tak dalej. Ja przeżyłem studia bez chmury, czyli face to face jednak zajęcia były. A pan, jak pan to widzi? Którą stronę pan wyszedł?
Wracając do słów Maxa o pokoleniu Z. Porównując pokolenie moich studentów, którzy byli głównie stacjonarni. To było zresztą największą przewagą wówczas na tej uczelni. To są kompletnie różne pokolenia, dlatego że to pokolenie Maxa ma otwarty cały świat praktycznie, a przynajmniej Europę. Moje pokolenie to było pokolenie studentów, których rodzice mieli całe swoje dotychczasowe życie, aż zobaczyli swoje dzieci w kompletnie innych warunkach, w komunizmie. Natomiast to, że wysłali na studia do nas, to między innymi dlatego, że chcieli tym ludziom młodym poszerzyć zdecydowanie świat, który jeszcze rok czy dwa lata wcześniej był kompletnie zamknięty. Ja natomiast swoim studentom powtarzałem, sieć powiązań personalnych to jest najcenniejsza rzecz, jaką wyniesiecie z tej szkoły. Oni wtedy jeszcze nie wierzyli, a teraz wiedzą dobrze.
Ale pan nie pracował w chmurze.
Nie wiem, czy mam nawet.
Ma pan.
Ta odznaka w klapie i ktoś wchodzi do jakiegoś prezesa firmy, czy z Polski, czy z zagranicy. O, kolega.
Dziecko Pawłowskiego.
Od razu przechodzimy na ty, prawda? Kompletnie inny świat.
Prawda, ale
dlatego ta sieć powiązań personalnych była wtedy tak cenna. Oni sobie tą sieć powiązań w inny sposób, kompletnie poprzez social media na przykład poszerzają w inny sposób.
To prawda, ale pan nie prowadził zajęć w chmurze.
Nie.
I co nie, by pan wolał?
Muszę powiedzieć, nie. Jeszcze.
Katedrę czy chmurę? No co by pan wolał? Katedrę czy chmurę?
To przyznam się szczerze, że profesor Tomasz Wielicki, który był jedną z gwiazd moich, amerykański profesor, który przywiózł te gigantyczne pieniądze na czteroletni program, cztery albo nawet pięcioletni program wsparcia szkoły przez swój uniwersytet z Fresno, California State University, tylko że ta część Fresno. On mi wtedy pierwszy powiedział o tym, że uczelnie amerykańskie już nawet nie eksperymentują, tylko jest kilka już wtedy, na początku lat 2000 uczelni, które przeszły całkowicie do, nazwijmy to, chmury. No nie dokładnie, bo to były inne całkiem warunki, ale nie było zajęć stacjonarnych. Ja muszę powiedzieć, że wolałbym widzieć tych moich ukochanych studentów przed sobą.
Dziękuję. Proszę teraz, żebyśmy otworzyli kolejny temat, czyli czy uczelnia jest potrzebna miastu i czy miasto jest potrzebne uczelni, bo ja sobie wyobrażam na przykład WSB, żeby powstało gdzieś tam na krańcach Nabojowej w zupełnym szczerym polu, bo zauważyłem, być może źle, że WSB no nie otacza się murem, ale jest zamknięte w sobie, pracuje dla siebie i ze sobą. Proszę, panie rektorze.
To być może takie wrażenie. No my, tak odpowiadając na pytanie, czy jest potrzebne, to ja lubię odpowiadać, że potrzeby to są nieograniczone. Ale tu zostaliśmy stworzeni, można powiedzieć. Tutaj mamy kontakty, czy to miasto, czy powiat, czy Sądecka Izba Gospodarcza, która od samego początku można powiedzieć, miała ogromny wkład w tworzenie uczelni i cały czas ma, cały czas jesteśmy sąsiadami, tak jak z innymi organizacjami. Dzisiaj odwiedzałem Karpacki Oddział Straży Granicznej, niedawno policję. No, to żyjemy koło siebie, tak? Więc no, to mam nadzieję, że ta uczelnia stała się przez te lata no, częścią tego środowiska. No i tym, czym się zajmujemy, tym, bym powiedział, wpływamy na to, co się w tym mieście dzieje. No, tym, co się zajmujemy, to znaczy, no, myślę, że tych absolwentów po Sączu jest też dużo, tak, nie tylko po świecie, ale po samym Sączu. Różnych programów takich i innych. Mamy duże imprezy, które też, tak powiem, wpisują się w tym, co się dzieje. Na Sądecczyźnie, bo też mówimy o Sączu. No, na Sądecczyźnie, tak? 2 metry w prawo czy w lewo, to jakoś specjalnie nie robi różnicy. My tu mówimy o globalnych sprawach, więc nie będziemy się tam przejmować tym, że Max mówi, że mieszka pod Nowym Sączem, bo akurat ten znak Nowy Sącz jest tam 200 metrów od jego domu, a tu mówimy, że też nasz student, który w tym momencie pomaga nam cały materiał zrealizować, ma do domu tak bliżej, strzelam, 4000 czy 5, nie? No powiedzmy, że 4000 do domu tego rodzinnego, powiedzmy. Więc no, tutaj odległość jest względna i my czujemy się, staram się współpracować mocniej, słabiej z przedsiębiorstwami i organizacjami, które są tutaj. No, czujemy się z tym świetnie, mamy nadzieję, że w drugą stronę też ta relacja jest dobrze widziana. Wspieramy się, można powiedzieć, te organizacje, tak jak mówię, w ciężkich czasach nam pomagały i teraz, jak są dobre czasy, też nam pomagają. My też się staramy tym organizacjom pomagać. No, myślę, że to są takie nierozerwalne więzi.
Panie rektorze, miałem epizod z Wyższą Szkołą Biznesu i tu uczestniczyłem w przygotowaniu case'u właśnie na temat tego, ile student wtedy stacjonarnych, było ich około 2,5 pod 3 tysiące, zostawia w Nowym Sączu jako tak korzyść bezpośrednia dla miasta. Wychodziła nam całkiem spora kwota, ponad 1000 złotych, trochę inaczej one wtedy były warte. W tej chwili?
Na rok.
Wtedy?
Wtedy.
Nie na rok. Nie, ja nie mówię o czesnym. Mówię o tym, co miesiąc student musiał zostawić. Aha. Czy w knajpeczce, czy wynajmując mieszkanie, czy jedząc. Koło ponad 1000 złotych zostawiał, ale ich było wtedy pod 3000.
No teraz faktycznie studentów jest mniej, ale ten wymiar finansowy bez wątpienia jest ważny, tak? Jest ważny, no bo ci studenci tutaj przyjeżdżają, tak jak pan mówi, zostawiają środki, muszą gdzieś mieszkać, muszą coś zjeść, tak? Więc Więc ten wymiar finansowy jest nie do pominięcia, jest istotny. W tym momencie są to większe pieniądze, no bo życie podrożało, można powiedzieć, tak? Życie podrożało. Natomiast ja bym też jeszcze zwrócił uwagę, że, no, że oni też wnoszą do miasta siebie, tak? Oprócz swoich pieniędzy i portfeli, to jeszcze siebie. No przecież oni, jak sobie tak pomyślimy, ilu studentów z zagranicy się przewinęło, no to jest to, bym powiedział, raczej taki jeden z najtańszych środków promocji, można powiedzieć, międzynarodowej.
Podzielam.
Tego całego regionu, no bo ktoś kogoś zapyta, gdzieś tam można powiedzieć, o, dużo studentów mamy z Hyderabad, to jest Telangana, Indie, no to gdzie jest Nowy Sącz, no się może zdziwić, że na ulicy ktoś mu powie, no tam blisko granicy Słowacji, nie? W Polsce, tak. No, że Sądecczyznę znają, podoba im się tutaj. No wiadomo, jak młodzi ludzie, no część z nich tęskni może do większych miast, bo czy oni są z Polski, czy z zagranicy, mają doświadczenia większych miast, raczej tam widzą, tam widzą swoją przyszłość, tą zawodową. No bo duże miasta cały czas skupiają jednak biznes, tak? Skupiają biznes, no i skupiają na nieszczęście albo szczęście, mało nowocześnie, ale skupiają też administrację. No więc wiadomo, cały czas mimo rozwoju technologii no, jednak komunikacyjnych, miejsce jest ważne. Na szczęście to co pomaga internet i co widać po Nowym Sączu, no bo ktoś może powiedzieć, dlaczego jeszcze wszyscy się nie przeprowadzili, no przynajmniej do Krakowa, jak nie dalej, no jest dlatego, że jest internet, tak? I ty nie musisz być tam na miejscu, siedzieć cały czas. Duże miasta mają plusy, mają minusy. No, małe miasta mają plusy i mają minusy. To każdy sobie jakoś tam kalkuluje. Ja osobiście jako mieszkaniec Nowego Sącza od 99 roku, no, mi się tu żyje dobrze, tak? Czy mam na co narzekać? No oczywiście, że się to jakiś powód znajdzie, że mogę sobie ponarzekać. Na szczęście mam tak mało czasu w tej dobie, że nie za bardzo. Mam też, mogę wymieniać mnóstwo plusów, takich jak właśnie moje hobby, czyli jakieś bieganie, czy morsowanie. No, mam tutaj grupę przyjaciół. Mnóstwo jest ciekawych ludzi tutaj w naszym regionie, którzy robią niesamowite rzeczy, czy to związane ze sportem, czy to związane z kulturą. Jak komuś, nie wiem, brakuje imprez, to imprezy spotą, można powiedzieć, w Nowym Sączu. Tego trzeba chcieć poszukać, tak? Trzeba chcieć poszukać. Albo coś samemu stworzyć. Albo coś samemu stworzyć.
Panie rektorze Krzysztofie, miasto potrzebne uczelni, czy uczelnia potrzebna miastu?
Można powiedzieć, że można by zacząć od anegdoty, prawda? Ale zostawmy tę anegdotę na razie na koniec. Mianowicie ja sobie nawet zapisałem, żeby nie zgubić czegoś, co z tego mojego mózgu wciąż wychodzi. Mianowicie pan wspomniał o tych badaniach. W tamtym czasie, w latach 90. i początku 2000, to, że tutaj mieszkało najpierw 1000, a później ponad 2000 studentów stacjonarnych, i to często z bardzo bogatych rodzin, to przenosiło się na mieszkańców Nowego Sącza. Naprzeciwko naszej szkoły od strony
Zielonej.
Tam kilka domów się zbudowało, jak już się ludzie zorientowali, że ja zacząłem budować akademik, przebudowywać ówczesny budynek, któryśmy kupili, to zaczęli budować własne domy. Tak, że na parterze miało być mieszkanie stacjonarne dla tej rodziny, a piętro było wręcz przewidywane wyłącznie na pokoje dla naszych studentów. No więc pomnóżmy sobie razy 10 miesięcy czy 9, no i to wystarczy. A jeszcze do tego... A taka anegdotka już maleńka, to jest to, że Nawet teraz czasami mi się zdarza wracać do domu z taksówkarzem, stąd przeważnie, no to nie chcę wziąć pieniędzy ode mnie. Ja za pierwszym razem to wręcz roześmiałem się. Człowieku, przecież mnie stać. Wie pan, ile ja na pana studentach zarobiłem? No i to resztę nie dopowiadajmy, prawda? Wracali gdzieś z daleka, rozbawieni i tak dalej, zostawiając właściwe pieniądze. Ale ja myślę, że oprócz tego, że zyskiwali mieszkańcy Nowego Sącza, to cały Nowy Sącz jako instytucja zyskała na promocji. Romek Kluska i Optimus, szczególnie w tym pierwszym okresie, i nasza szkoła budowały prestiż Nowego Sącza.
Proszę dodać jeszcze Kazimierza
I Kaziu Pazga. I Kaziu Kospo, Pazga, tak. O którym wspominałem już. I to jest rzecz wtedy absolutnie bezcenna. Bezcenna. Nowy Sącz miał za sobą oczywiście mój ukochany eksperyment sądecki, ale to były lata 56 do 59 w zasadzie. To dla obecnego pokolenia to już jest...
Prehistoria.
Prehistoria.
A to nie wiadomo, czy było.
Czy było w ogóle, tak.
Gazety tak mówią, że było.
A też, prawdę mówiąc, okazało się, że odpowiedni dokument, nie wiem, czy ustawa, czy nie, raz jakieś rozporządzenie Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz wtedy potrafił przeforsować dla Nowego Sącza i Sądecczyzny. Tu warto podkreślić, ale już nie dało się pieniędzy. Jedyne, co przeszło, to, że od każdego wypitego kieliszka alkoholu w sądeckich restauracjach szły pieniądze na fundusz rozwoju sądeczyzny. Patrząc, jak sąd się rozwinął, no to mogę powiedzieć, że
pracownicy byli sądeczanie.
Byli patriotami Nowego Sącza i dużo pili. Tak to można by było podsumować. Natomiast no to, co pan rektor mówił, oprócz tego i co ja mówiłem o lektorach, którzy zostali nawet wtedy, kiedy już uczenie języka angielskiego przestało być przewagą szkoły, bo to inne czasy zupełnie, to pozostanie tych lektorów, prawie wszystkich w Nowym Sączu, wzbogaciło inne szkoły, szkoły średnie przede wszystkim. To absolutnie. No więc ja jeszcze raz wrócę. A nie, to jeszcze może historyjka. Mogę? Czy już za dużo czasu? Ja był taki okres, kiedy już nasz akademik został wybudowany i nagle się okazało, że musimy się strzec przed dealerami narkotyków. To jest początek lat 2000. Wydawałoby się w tej chwili, że to tylko teraz są problemy. I w pewnym dniu pod szkołę od drugiej strony, z tyłu za budynek, ten budynek A sześciopiętrowy, podjechała nie policja, tylko jak się to nazywają, te służby specjalne. W czarnych garniturkach, no nie garniturkach, ale w hełmach i z pistoletami maszynowymi. I próbowali wyciągnąć z jednego samochodu, który tam stał, dwóch chyba ludzi, czy nie wiem, chyba dwóch ludzi. No i okazało się, To byli dwóch ludzi, którzy pilnowali córkę jednego z miliarderów, który pracował w Nowym Sączu. Aha, jeszcze jedna zasada. Ja ani o jednej z tych osób nie pisnąłem w tamtych czasach, żeby ten student był taki jak wszyscy inni, żeby on się nie czuł głupio. Nigdy nie mówiłem. I to jest zabawny moment afery, która była wtedy na cały Sącz.
Szanowni panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Oczywiście to się nigdy nie kończy. To można gadać i na nowo pewnie kiedyś się spotkamy. Moimi gośćmi byli pan prezydent i rektor pierwszy i pomysłodawca uczelni, pan dr Krzysztof Pawłowski, pan obecny magnificencja rektor, pan Dariusz Woźniak oraz student Wyższej Szkoły Biznesu, pan Maksymilian Motyka. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Żegnam, Sławomir Sikora.